Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
Przepracowali w schronisku 11 tysięcy godzin, odbyli ze swymi podopiecznymi 6,5 tysiąca spacerów. Każdy białostoczanin, przynajmniej białostoczanin, słyszał o takich akcjach jak spacery z psami, parada adopcyjniaków, akcja sterylizacja, akcja adoptuj mnie, sprzątajmy po swoich pupilach, czy dzieci czytają psom. Właśnie mija rok od czasu, kiedy w schronisku zaczął działać wolontariat z prawdziwego zdarzenia. Powiem dlaczego z prawdziwego zdarzenia. W Ekosferze podsumujemy ten rok, powiemy też jak zostać wolontariuszem i dlaczego warto brać psy ze schroniska. Zapraszamy do 15.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Naszymi gośćmi są Andrzej Karolski, dyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego. Anna Jaruszewicz, kierownik schroniska. I Robert Andraka, szef wolontariatu w schronisku.
Witam.
Trzy takie podmioty, Urząd Miasta, schronisko i wolontariusze, którym rok temu, po wielu latach dyskusji, czasem bardzo burzliwych, bardzo medialnych też, nie powiem, udało się osiągnąć porozumienie dla dobra i psów, i osób adoptujących, i też w pewnym sensie chyba rozwiązania problemu bezdomności. Grudzień 2015 rok, porozumienie, początek podpisane. Początek 2016 roku zaczyna działać wolontariat. Dlaczego tak późno? Zacznę z pretensją. Dlaczego tak późno? Schronisko powstało w latach 70.
Lepiej późno niż
wcale.
No
tak, to na pewno.
zawsze staramy się naprawiać to, co nie funkcjonuje zbyt dobrze. No i takie działania były podjęte, tak jak pani redaktor wspomniała, trzy jakby podmioty, miasto, schronisko i wolontariat. I te trzy podmioty wyznaczają pewną płaszczyznę. Może wcześniej nie funkcjonowało wszystko jak należy, właśnie dlatego, że brakowało któregoś z tych podmiotów. Ta współpraca w tej chwili jest bardzo płynna, bardzo rzeczowa, konkretna. Myślę, że dlatego w tej chwili pracujemy tak, nad rozwijaniem tego naszego wspólnego dzieła wolontariatu ku dobru zwierząt tak naprawdę i ku dobrym zasadom.
My sobie podsumujemy ten rok, bo powstał raport, także jest co podsumowywać, ale chciałabym dowiedzieć się, czy w ogóle w schronisku musi działać wolontariat? Czy schronisko nie mogłoby samo działać? Bez pomocy takiej.
Kiedyś, wiele lat temu, kiedy schroniska funkcjonowały jako zakłady komunalne, to mogło nie być tego wolontariatu faktycznie, bo to takie niechlubne z historii, z przeszłości sytuacji i miejsca. Natomiast teraz, w dzisiejszych czasach, nie może funkcjonować żadne schronisko dla zwierząt bez wsparcia wolontariatu. Nie ma racji bytu po prostu.
W schronisku zawsze byli wolontariusze właśnie, przynajmniej niektórzy tam się przez lata dobili. Niektórzy tam się dobili, no ale nie było tak głośno jako tym właśnie podpisanym w 2015 roku wolontariacie. Dlaczego ten wolontariat jest szczególny?
Bo ten wolontariat jest szczególny, dlatego że wszystko zagrało razem. Jest nowoczesny, jest medialny, jesteśmy w social mediach. Jesteśmy razem wszyscy po to, żeby stworzyć coś dla psiaków, a nie dla siebie nawzajem. Bo tak naprawdę zwykli ludzie mogą tego nie rozumieć. Po prostu organizacje pozarządowe się dogadały z miastem. Robimy fajne rzeczy, bo długo na to czekaliśmy. Mieliśmy już, zanim weszliśmy, to już mieliśmy pomysły, co należy zrobić, żeby tym psom było lepiej.
Zwykli ludzie postrzegali do tej pory prawdopodobnie wolontariat, że przychodzą małe dzieci i głaszczą pieski i na tym polega wolontariat.
Nie, nam zależało na tym, żeby wyprowadzać psy na zewnątrz przede wszystkim, żeby te psy wyszły z boksów, żeby normalnie zaczęły funkcjonować w przestrzeni miejskiej. I pokazać, że to są normalne, zwykłe psy.
Ile organizacji tworzy ten wolontariat? Bo to nie jest tak, że to jest jedna organizacja.
To są trzy organizacje. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Oddział Białymstoku, Stowarzyszenie Happy Dog i Fundacja Psi Uśmiech.
Co należy do zadań wolontariuszy? Bo no, w schronisku są także pracownicy, więc teoretycznie czy jedni drugich wyręczają, czy jedni drugich zastępują, czy każdy ma swoje funkcje?
To jest tak, że często pomagają przede wszystkim sobie nawzajem i uzupełniają się w swoich działaniach. Wiadomo, pracownicy zajmują się może takimi codzienną obsługą, czyli karmieniem, sprzątaniem, przyjmowaniem psów, wyjazdami interwencyjnymi, obsługą taką codzienną, co nie znaczy też, że jakby nie socjalizują psów, bo również socjalizują psy, tylko po prostu pracowników jest tak niewielu, że nie dadzą rady zająć się skutecznie dużą liczbą zwierząt. To nadrabiają nasi wolontariusze, którzy przychodzą, zajmują się, socjalizują, wyprowadzają na spacery, którzy aktywnie poszukują nowych domów dla naszych psów, uczestniczą licznie w akcjach, pomagają promować te psy, bo to nie jest, wolontariat nie polega tylko na tym, że się przychodzi i głaszcze pieska, czy też go wyprowadzi na spacer. To jest też wiele działań poza schroniskiem, to są też działania w sferze internetu, tak? Ogłaszanie psów, no tego jest naprawdę masę.
Oprócz tego jeszcze wolontariusze kąpią swoje psy, czeszą je, obcinają pazurki.
Swoje w sensie takie,
które mają pod opieką. Bo każdy wolontariusz dostaje psa jednego, dwa, trzy, w zależności od ilości wolnego czasu, dostaje psa do takiego, którym trzeba się zaopiekować. Więc wolontariusz wyprowadzając tego psa widzi, czy ten pies ma problemy z uszami, z oczami, czy na przykład pazurki ma za długie i tak dalej. Bo pracownicy też nie są w stanie wszystkiego zobaczyć.
To bardzo odpowiedzialne zadanie.
Różnica zasadnicza między tym, co robią pracownicy, a co robią wolontariusze. Wolontariusz zajmuje się konkretnym psem, poznaje, nawiązują się relacje między wolontariuszem a psem, natomiast pracownicy zajmują się wszystkimi psami i pracami, które służą wszystkim psom. I dlatego ten wolontariat jest taki niezbędny. Nie bylibyśmy w stanie zapewnić takiej liczby pracowników, żeby powstawały te właśnie relacje, które są najważniejsze między psem a konkretnym człowiekiem. Te psy, w momencie, kiedy ten wolontariat funkcjonuje, one czekają na tych swoich opiekunów. One przestały szczekać, przestały wchodzić na kratę. Ten straszliwy, kiedyś przed oczami mam taki widok końca, kiedy człowiek wchodzi na teren schroniska i te psy tam po prostu żebrzą, proszą, jeden na drugiego wchodzi, bo one czekały na jakikolwiek kontakt z człowiekiem, bo po prostu tego kontaktu im brakowało. W tej chwili one śpią. Tam jak ktoś wchodzi na teren schroniska, nie robi to na nich kompletnego wrażenia, on tylko podnosi głowę, patrzy, czy to mój partner przyszedł, czy nie, jeżeli nie, mój śpie sobie dalej.
Mało tego, konkretne psy rozpoznają z daleka swojego wolontariusza i one wiedzą, że przyszedł mój, czekają już.
Ojejku, to jak potem oddać takiego psa?
Znaczy, to jest akurat bardzo prosta rzecz, bo my te psy mamy...
Emocjonalnie?
Emocjonalnie to też jest proste, bo my te psy mamy pod opieką, to nie są nasze psy, to dalej pozostają psy schroniskowe. My się nimi zajmujemy jako wolontariusze i szukamy im domów. Właśnie celem wolontariatu jest, bo tak naprawdę mało ludzi przychodzi do schroniska w sensie takim, żeby adoptować konkretnego psa. Natomiast przez te akcje, które robimy i przez ten wolontariat, mamy takie możliwości, że każdy wolontariusz na Facebooku na przykład ma iluś tam znajomych. Nie udostępnia tego psa, udostępnia wydarzenie, zakłada wydarzenie temu psu, robi mu zdjęcia, opisuje, jaki jest ten pies i bardzo często z grona swoich znajomych znajduje mu nowy dom.
Tutaj a propos jeszcze z wolontariatu w schronisku, to akurat w naszym jest też specyficzna sytuacja i też odpowiedź może na pytanie, dlaczego akurat teraz jest tak głośno o wolontariacie i dlaczego ten wolontariat jest inny niż wszystkie, że obecna pani kierownik była wolontariuszką najpierw. Nie, oprócz tego jest
ja
też...
Ja jestem nadal wolontariuszką.
Aha, to można da się połączyć funkcję kierownika.
Tak,
była właśnie dokładnie.
Przede wszystkim tutaj jakby jest głośno. Jest głośno dlatego, bo bardzo dużo się dzieje. Tutaj specjalnie nie zabiegamy, żeby było głośno. Oczywiście ten rozgłos pomaga w adopcji, pomaga w socjalizacji, pomaga w zainteresowaniu naszymi problemami naszych mieszkańców. Natomiast nam generalnie chodzi o to, żeby coś się działo. I rzeczywiście dzieje się bardzo dużo i dlatego o tym schronisku się mówi. Dla mnie istotne z punktu widzenia miasta jest to, że dobrostan zwierząt się poprawił i że tak naprawdę informacje, które pojawiają się w mediach społecznościowych są bardzo dobre, co nie zawsze miało miejsce.
Właśnie chciałam panią Anię zapytać, czy da się połączyć Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, wolontariat i schronisko?
No, w moim przypadku to jest tak, że tak zwierzęta widać, dla mnie są całym życiem. Ja całą dobę pełnię którąś z tych funkcji i psy są nieodłączną częścią codzienności dla mnie i dla całej mojej rodziny, bo cała moja rodzina uczestniczy w wolontariacie, mamy swoje psy, więc no, da się podzielić, tylko staram się to godzinowo rozgraniczać, więc gdzieś tam do godziny 16-17 jestem kierownikiem schroniska, a po tych godzinach jestem wolontariuszem schroniska lub działaczem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, w zależności od tego, czym się aktualnie zajmuję, ale da się to wszystko pogodzić. Jest jeden punkt wspólny, pies, tak? Więc tutaj...
Ilu wolontariuszy jest w schronisku w tej chwili?
44 wolontariuszy ma podpisaną umowę na stałe. Były 3 nabory i z 3 naborów zostało nam 44 wolontariuszy. Planujemy kolejny nabór gdzieś na końcówka marca, początek kwietnia. Kolejny nabór wolontariuszy, więc tutaj apeluję o zapisywanie się. Wszyscy mogą zostać wolontariuszami. Oczywiście nie wszystkich przyjmiemy, bo to musi być grupa najwięcej około 30-40 osób, bo sobie po prostu z większą grupą nie poradzimy.
Kiedy nabór? Kiedy?
Koniec marca, początek kwietnia, gdzieś w tych okolicach.
Kto może się do was zgłaszać? Jaki? Czy to jest, no tak,
każdy,
ale wiek na przykład nie ma rozgraniczenia?
Powyżej 16 roku życia.
Aha, czyli, no, czyli to nie jest tak, że dzieci...
Powyżej 16 roku życia i już tutaj górnej granicy nie ma. Jeżeli ktoś się czuje na siłach, może przyjść
ma
każdy.
Ma dużo wolnego czasu i jakby kocha zwierzęta, chce im pomóc, to zapraszamy.
Mogą przychodzić rodzice z dziećmi na przykład? Mogą być takie formy,
pary,
całe rodziny?
Mamy takie pary, tak, oczywiście, kiedy wolontariuszka jest niepełnoletnia i przyszła do nas, chociaż wystarczyła zgoda rodziców na to, żeby była wolontariuszką, to mama też uczestniczy, przychodzi razem, pracuje.
Wolontariusz 16-letni do ukończenia 18 lat nie może wyjść sam poza teren schroniska z psem, bo tutaj nie możemy tego zrobić, bo chodzi tu o bezpieczeństwo,
psa. I psa, i ludzi,
i człowieka.
I odpowiedzialność po prostu.
I jeśli ktoś nas teraz słucha i tak już myśli o tym marcu, żeby przyjść do was i się zapisać, to jakie cechy powinien posiadać? No na pewno będzie, tak myślę, przejdzie jakąś rozmowę kwalifikacyjną. Tak,
tak? Najpierw są
jak
rozmowy kwalifikacyjne, później jest tak, że zapraszamy tego człowieka po rozmowie na szkolenie BHP i podpisujemy umowę.
Czyli szkolenie organizujecie, to nie ma też na łapu.
Umowę na 3 miesiące, na czas określony, żeby sprawdzić tego wolontariusza.
Mamy żeby sam się sprawdził,
żeby
też
sam się
przekonał,
czy się
nadaje.
No i mamy taki wymóg minimalny 40 godzin w 3 miesiące, co daje powiedzmy 3 godziny w tygodniu mniej więcej, bo tu chodzi o to, że jeżeli wolontariusz bierze psa pod swoją opiekę, to żeby przychodził do niego regularnie, minimum 3 razy w tygodniu, znaczy maksimum to jest 3 razy w tygodniu, minimum to takie 2 razy w tygodniu, bo pies po prostu będzie na niego czekał. I tutaj patrzymy oczami psa, nie patrzymy tym, że ktoś może więcej, mniej i tak dalej. Nie robimy limitów. Jak ktoś ma czas i przychodzi 8 godzin dziennie, my się tylko z tego powodu cieszymy. Ale też staramy się w tej chwili, żeby nie tylko tymi psami, które zostały przydzielone, wolontariusz się zajmował, ale też tymi, które jeszcze nie wychodzą.
Czy pracy starczy dla wszystkich? No macie 44 wolontariuszy, bardzo aktywnie działających. Macie podzielone już psy, jeszcze gdybyście je dobrali na przykład 100, bo tylu by się świetnych zgłosiło.
To wtedy wolontariusz miałby jednego psa, a nie 6.
To wtedy byłby luksus.
Co byłoby z korzyścią dla psa.
Dla psa oczywiście.
Organizacyjnie to jest olbrzymie wyzwanie, no ale...
Podołaliśmy 44, podołamy
i jakaś perspektywa, jakiś plan, do którego powinniśmy dążyć. Znaczy, na pewno znaczne zwiększenie liczby wolontariuszy jeszcze poprawi dobrostan zwierząt, bo ten zwierzę tak naprawdę powinno 2-3 razy dziennie wychodzić. No, dla naszych psów jest luksusem, jak wyjdzie 2-3 razy w tygodniu. Ale no, tych spacerów nigdy nie jest za dużo.
I żebyśmy jeszcze oczywiście, no, rzecz jest oczywista, wolontariat to wolontariat. Pieniędzy za to się nie dostaje za godziny.
Ale ma się za to satysfakcję.
No i trzeba czasem dołożyć z własnej kieszeni.
Bo to jest taka
już tradycja wśród naszych wolontariuszy, że organizują różnego rodzaju akcje i zaczynają zbiórkę na przykład pieniędzy czy jakieś tam karmy od siebie. Zaczynają od siebie, żeby dać dobry przykład. Także to jest bardzo szczególna grupa ludzi, bardzo wrażliwych, bardzo zaangażowanych. Właściwie nie mają żadnych ograniczeń oprócz wyobraźni, jeżeli chodzi o pracę z psami, nic ich nie ogranicza i rzeczywiście czasami ciężko nadążyć za pomysłami, które im się rodzą w głowach. Ja jestem ciągle zaskakiwany, te propozycje płyną zewsząd i powiem szczerze, że jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony, bo spodziewaliśmy się, oczekiwaliśmy myśleliśmy, że będzie lepiej, natomiast nie spodziewaliśmy się, że ta współpraca będzie układała się tak dobrze. Pogodziliśmy ogień z wodą, bo muszę powiedzieć, że to nie było tak zawsze cudownie i fajnie. My tutaj, tak jak w trójkę siedzimy, to różne relacje między nami bywały w historii. Czasami trzeba było się dotrzeć, czasami trzeba było się posprzeczać, a nawet pokłócić obrazić na siebie. Ale udało nam się zrobić to, z czym się teraz możemy w Polsce chwalić i tak naprawdę jesteśmy obserwowani bacznie przez różne organizacje, różne stronniska, te, które czynią dobro dla zwierząt. Jak wam się udało, często padają takie pytania, jak wam się udało pogodzić organizacje pozarządowe ze stronniskiem i z urzędnikami? Powiem szczerze, że udało nam się to bardzo dobrze i odpukać. Mam nadzieję, że będzie to trwało.
Nasi słuchacze teraz, którzy myślą o tym, żeby zostać wolontariuszami, niech się właśnie zastanawiają. W marcu będzie nabór. Myślę, że będziemy o tym jeszcze mówić i wtedy do was ewentualnie się zgłosić. To będzie na waszych stronach internetowych, na stronie
facebookowej. To będzie na pewno na fanpage'u wolontariatu schroniska. Na pewno będzie informacja. Pewnie na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego.
Na piwie najprawdopodobniej też będzie.
W każdej chwili na stronie schroniska jest do pobrania formularz taki zgłoszeniowy z ankietą. Można to pobrać ze strony, wypełnić i złożyć w schronisku, czy przesłać na maila skan tego formularzu i my będziemy się kontaktować z osobami, które jakby zgłoszą się z tą
akcję
chęć.
Można złożyć nawet wcześniej, przed rozpoczęciem akcji.
Już mamy
teraz można w te formularze do nas wysyłać. Tylko
już mamy około 40 formularzy w tej chwili.
Będziesz czego wybierać.
No będzie na pewno. My za chwilę do raportu zajrzymy za 2016 rok, a teraz piosenka.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
W Ekosferze dziś rozmawiamy o wolontariacie w schronisku dla zwierząt. To taka dobra okazja, bo akurat podsumowujemy cały dokładnie rok działania wolontariatu. To oczywiście rok i podsumowania, ale także planów. Gośćmi są Andrzej Karolski, dyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej, Anna Jaruszewicz, kierownik schroniska i Robert Andraka, szef wolontariatu w schronisku. Może zacznijmy od takich podsumowań technicznych, no bo one są dosyć istotne. Może nie przekładają się na ducha, aczkolwiek na samopoczucie psów myślę, że się przekładają. Więc tak pokrótce, bo sporo tego jest. Wprowadziliście zmianę systemu żywienia psów. Czyli co, psy są zupełnie inaczej żywione niż były wcześniej?
To tak. Chyba najważniejsza zmiana, taka najbardziej istotna, bo ona jest istotna z samej swojej natury i dotyczy wszystkich psów tak naprawdę w schronisku. Wcześniej było to inaczej robione, powiem. Natomiast w tej chwili mamy podpisane umowy z trybem konkurencyjnym. Wyłonieni wykonawcy zostali i dostarczają nam bardzo dobrej jakości mięso. Świeże, po prostu mięso drobiowe, mechanicznie oddzielane i na podstawie, na bazie tego
czyli
mięsa.
Psy nie jedzą...
Nie jedzą byle czego, nie jedzą odpadów, nie jedzą jakichś tam przeterminowanej żywności. Jedzą
no na chude nie wyglądają.
Bardzo dobre mięso, tak.
Czyli to jest tych wszystkich psów generalnie, natomiast specjalną karmę dostają psy, które są chore, tak?
Te psy, które są w dobrej kondycji, odpowiedni, że tak powiem, wszystkie są na karmie bytowej, czyli to jest mięso drobiowe ze zmielonym korpusem, mieszane w odpowiednich proporcjach, do tego dostają olej, dostają preparaty witaminowe, natomiast te, które wymagają specjalnej diety z racji na przykład wieku czy też schorzeń, dostają karmę specjalistyczną, czyli jeżeli mamy psa z alergią, to dostaje karmę hypoalergiczną. Jeżeli mamy psy starsze, no to takie karmy dla seniorów, które wspomagają pracę stawów na przykład. Mamy suczkę osę, która ma problemy trzustkowe, ona jest na karmie gastrycznej, więc no, każdy pies w zależności od potrzeb dostaje to, co mu jest najbardziej potrzebne.
Czyli każdy, kto myśli o adopcji psów, może być pewien, że psy są dożywione odpowiednio też do swojego stanu, prawda? Czy jeśli starszy pies, to dostaje coś innego, pies chory też dostaje coś innego. To jest jedna sprawa, zmiana żywienia, dosyć istotna, która nastąpiła w schronisku.
Ona miała bardzo ważny efekt, z którym walczyliśmy jako schronisko przez wiele lat i nie można było się pozbyć pewnego problemu, a mianowicie notoryczna biegunka wśród psów. Mhm. W takim zagęszczeniu, w takiej dużej gromadzie, no to takie rzeczy się zdarzają. Natomiast w tej chwili ten problem został wyeliminowany. W zasadzie nie pamiętamy już, że kiedy
takiego problemu
ten problem istniał.
Kiedyś to było normalne jakby zjawisko, a teraz jeżeli pies ma biegunkę, to wiemy, że po prostu ma, bo jest chory, a nie dlatego, że
tak
zjadł.
Ma być, tak.
Że
tak
no
ma
właśnie
być.
I tutaj nowy element też, który został wprowadzony. Modernizacja wybiegów, boksy dodatkowe dla psów na kwarantannie, czyli chore psy są jakby oddzielane od tych zdrowych.
Kwarantanna to jest miejsce, w którym przebywają psy nowo przyjęte do schroniska.
Aha,
to jest taki
okres,
obserwacji,
tak naprawdę,
chorób,
co możecie się
poznania się z psem. Natomiast psy chore mają u nas dzięki zbiórce zorganizowanej przez wolontariat i darczyńcom, tym, którzy wspomagali schronisko, mają boksy szpitalne z ogrzewaniem.
Tego
wcześniej nie było. Mają właściwe, odpowiednie warunki do tego, żeby być po prostu leczone w ciepłym, suchym pomieszczeniu.
Wymieniono skorodowane stalowe kraty w budynkach na ocynkowane, które będą dłużej trochę stały, czyli to też wzmocniło na pewno.
No i co istotne, to te nowe kraty są też dostępne jakby boksy z zewnątrz, mają furtki, co ułatwia znacznie obsługę i na przykład też zabieranie psów na spacer wolontariuszom, bo można wejść do nich z zewnątrz.
Budy dla psów specjalne w okresie zimowym ocieplone? Czy to nowe budy były, czy to po prostu ociepliliście?
W jednym z budynków, tym starszym, nie było w ogóle bud. Przez lata no, myśmy sprawili, że jednak dało się te budy zrobić. Są budy zrobione na wymiar. No i są wreszcie po prostu.
Psy ja psy do tej pory
ciepło.
Leżały na paletach.
Inne zostały budy wyremontowane. Mamy darczyńców, którzy przywieźli niesamowite ilości słomy, siana. Te budy są wypchane, siane, także no, zima nie była jakaś tam dramatyczna. Słomo.
Przesłony mamy na budach schodniczków, ale które też ludzie nam przynoszą.
Cieplutko, sucho, nie stoją w jakimś tam...
Czyli są i dożywione, i jest im ciepło. Też...
Ale jeszcze bym chciał nadmienić, że nie tylko z tego powodu jest im ciepło, że mają słomę. Wolontariat
nas
zbiera.
Ponad 5 tysięcy złotych na zakup
kubraczków i kupiliśmy za pieniądze wolontariatu, za pieniądze od darczyńców 77 kubraczków, więc te psy, które potrzebowały, są krótkosierstne, mają kubraczki.
To darczyńców macie sporo w takim razie, bo bardzo dużo rzeczy
bardzo
jest
dużo.
Z pieniędzy darczyńców. Czyli ale ich wyszukujecie w jakiś sposób? Czy
nie,
ludzie sami do was przychodzą,
czy
przez
to
widząc,
na pomagam.pl robimy.
To jest taki pomocowy portal internetowy.
Gdzie tam ludzie mogą wpłacać pieniądze. Mamy taką zbiórkę w tej chwili. To może pani kierownik więcej o tej zbiórce
teraz
powie.
Właśnie naszym marzeniem jest na wiosnę realizacja wybiegu doświadczalnego dla psów. Zbieramy na ten cel pieniądze na portalu pomagam.pl. Taki wybieg ułatwi pracę z trudnymi psami. Był kiedyś taki wybieg jeden w Polsce w schronisku w Kaliszu. Niestety został zlikwidowany ze szkodą dla psów. No a my chcielibyśmy, żeby jakby nasze psy miały komfortowe warunki i mogły się socjalizować w grupie, bo psy to są zwierzęta stadne. Więc chcemy zrobić wybieg, który będzie wyposażony i w pomieszczenie, i w wiatę, i będą też nasadzenia, i będą budy, i będzie basen, i różne nawierzchnie, i drewniane, i utwardzone, i trawa, tak żeby psy mogły sobie spokojnie żyć, wybierać dowolne miejsce do poleżenia, do posiedzenia. No i co jeszcze?
Fajnie by było jeszcze mieć trochę więcej miejsca, prawda? Bo
wszystko
robicie
psy,
w ramach tego miejsca.
Będą tam psy w różnym wieku, psy takie, które są otwarte i do tych psów będziemy
mogli... Mówimy o wybiegu eksperymentalnym.
Tak, będziemy mogli dokoptywać psy, które są jakby wycofane,
które mają problem,
lękliwe, strachliwe. Przez tą socjalizację te psy znajdą szybciej domy. Niedużo potrzebujemy, tylko 20 tysięcy.
A ile już macie?
2800.
A kiedy planujecie, znaczy jak nazbieracie, czy macie jakiś plan taki, kiedy
znaczy,
zacząć?
Będziemy zbierać aż do skutku i jak tylko nazbieramy, to będziemy realizować.
No właśnie, a jak z tym miejscem? No bo robicie dużo różnych elementów w ramach tego samego obszaru. Czy jest szansa na powiększenie, czy jest w ogóle potrzeba powiększania schroniska?
Czy fajnie by było mieć większy teren. Niestety tutaj, gdzie schronisko jest teraz, no działka jest takiej wielkości, jakiej jest. My nie rozciągniemy tej działki. Natomiast staramy się racjonalnie wykorzystać to, co mamy. Troszkę zmieniamy, troszkę inną aranżacją. Tak, żeby jakby jak najwięcej miejsca zdobyć dla psów, ale też, żeby
bo
to nie było tak, że jest klatka na klatce.
I plac zabaw, i szczeniakarnia. Wszystko to zajmuje po troszeczkę za każdym razem miejsca tego waszego wolontariuszy i czy parkingu.
My jako wolontariusze sobie poradzimy.
Nawet i w małej.
Jeżeli będzie trzeba chodzić po kładkach, pochodzimy po kładkach z psami. Nie ma problemu.
Byleby psom było dobrze.
Byleby więcej psów mogło znaleźć potencjalne nowe domy.
To, cała rzecz też polega na tym, że jest troszeczkę łatwiej, bo wcześniej było 270 psów, teraz tych psów jest już od dłuższego czasu grubo poniżej 200, więc jakby automatycznie w tych boksach
to liczba
je przerzuciło.
Się zmienia cały czas, bo to nie można tak konkretnie pewnie powiedzieć.
Bardzo dużo przyjmujemy też psów z miasta, bo kiedyś przyjmowane były tylko psy takie w sytuacjach szczególnych. Było ich mało w stosunku do potrzeb. Natomiast w tej chwili Solińsko pełni funkcję swoją właściwą, bo to nie jest miejsce przetrzymywania i socjalizacji zwierząt, ale także to jest to miejsce, gdzie lokowane są psy, które są gdzieś tam na terenie miasta, znajdują się, są wyłapywane, stwarzają być może nawet zagrożenie, psy niczyje, porzucane. No kiedyś niestety nie można było tych wszystkich psów, tych wszystkich interwencji przeprowadzić, bo nie było fizycznie miejsca.
Tak, my sobie o liczbach za chwilę porozmawiamy, bo te liczby z każdego miesiąca, wiem jak robię materiały na temat schroniska, za każdym razem ta liczba jest inna, no bo tutaj się wszystko liczy. No i to jest tak rzeczywiście z miesiąca na miesiąc się to zmienia, więc chyba tak w zasadzie konkretnie ustalić to nigdy się nie da, prawda? A propos jeszcze raportu, wróćmy. Schronisko zostało wyposażone w sprzęt niezbędny do bezpiecznego odławiania bezdomnych zwierząt i także do ich transportu, czyli różne chwytaki, klatki, transportery. Tego nie było wcześniej, bo tak jak widzimy czasami, jak wygląda odławianie psów na filmach, to wygląda to strasznie.
No, były chwytaki, owszem, ale sprzęt każdy się zużywa. Natomiast to nie tylko samymi chwytakami posługuje się schronisko, tak? Brakowało troszkę tam klatek takich specjalistycznych do transportu. Zakupiliśmy też klatkę łapkę, żywą łapkę na psy, z którą jakby można sobie poradzić, kiedy pies jest bezkontaktowy, nie jest socjalny i nie podchodzi do ludzi. To jakby daje nam lepsze warunki pracy pracownikom, tak?
A co jeszcze, co teraz trwa? Urządzanie szczeniakarni?
Tak, jesteśmy w trakcie urządzania szczeniakarni.
Nie było kiedyś w ogóle szczeniakarni.
Znaczy były boksy przeznaczone dla szczeniąt, natomiast specyfika szczeniąt jest taka, że one często chorują, muszą mieć troszkę lepsze warunki. No i szczególnie zimą dobrze jak to jest pomieszczenie, a nie boks zewnętrzny, więc urządzamy szczeniakarnię, jesteśmy w trakcie. Też jesteśmy cały czas w trakcie jakby polepszania tych warunków, które są. Na bieżąco prace są prowadzone, bo wiadomo, wszystko w schronisku już jest stare. Schronisko.
No tak, z lat 70. mimo wszystko to jednak ma swoje
cały czas jest coś do roboty, do zrobienia.
Czyli szpitalik, szczeniakarnie, czyli wybieg eksperymentalny, to są wasze plany. Też słyszałam o domu z podwórkiem.
No tak.
Na ile realny jest to plan, to nie wiem.
Jest taki pomysł.
Jest taki pomysł.
Zresztą poprosił mnie tutaj pan Robert o pomoc. Szukamy takiego domu dla psów, które w zasadzie mają małe szanse na to, żeby się tak ktoś znalazł, który je zabrał.
No są takie niestety najstarsze,
stare psy, które się już jakby tam w tym schronisku zestarzały i kilkanaście lat niektóre przebywają, więc szanse na to, że ktoś się weźmie są niewielkie, aczkolwiek też takie działania prowadzimy w tym kierunku. Szukamy domów dla właśnie takich staruszków, żeby te ostatnie lata życia czy miesiące dożyły w godnych warunkach, ale widzimy, jak to realnie wygląda, że tu nie ma jakiegoś wielkiego zainteresowania takimi psami. No wiadomo, każdy chce mieć towarzysza.
Najlepiej od szczeniaczka.
Tak. Więc szukamy takiego pomieszczenia, mamy kilka takich pomysłów, gdzie ewentualnie szukamy, spotykamy się, rozmawiamy, żeby ewentualnie takie pomieszczenie na potrzeby schroniska zaadoptować, w czynie społecznym wyremontować, doprowadzić do jakichś takich warunków, gdzie te psy będą mogły tam w dobrych warunkach, bezpiecznie, żeby nie mogły się wydostawać na zewnątrz, przebywać. No nie wiem, jak to nam pójdzie, ale liczę na to, że uda nam się, to jest taki nasz cel na najbliższe miesiące, że uda nam się takie pomieszczenie znaleźć i wtedy te starsze psy mogłyby tam po prostu przebywać też w większej grupie, na większej przestrzeni, nie w tym takim boksie ogrodzonym.
Roboczo ten pomysł się nazywa staruszkowo.
Staruszkowo, ładnie.
Najlepiej, gdyby to był jakiś dom z posesją, taki, który jest nikomu niepotrzebny, gdzieś tam stoi sobie odłogiem, nie wiadomo, czy będzie rozebrany, czy nie. jedną lokalizację żeśmy znaleźli, nie wiadomo co będzie. W każdym bądź układzie chodzi tu o to, że można to połączyć w taki bardzo fajny, spiąć taką bardzo fajną klamrą, ponieważ w tym akurat domu, który żeśmy znaleźli, to są cztery mieszkania i można by było wprowadzić na przykład rodziny dysfunkcyjne, ale takie, które na przykład z biedy nie mają własnego mieszkania, a nie z innych powodów, więc tutaj można by było im dać po dwa psy, na przykład starsze, sukę i psa i oni by tam mieszkali za darmo, ale musieliby się opiekować tymi psami. To jest taki pomysł spinający, żeby i ludziom pomagać, i psom.
Trzymam kciuki, żeby się to powiodło. My mówimy teraz o tej części takiej technicznej zmiany w schronisku. Ona jest dosyć istotna też i dla bytu. No oczywiście za chwilę porozmawiamy o tej sferze duchowej. Ja mówimy o tej technicznej, dlatego żeby ludzie, którzy nas słuchają i którzy myślą o adopcji psa, wiedzieli, że te psy naprawdę są w dobrych warunkach, dobrze odżywione. No i właśnie o tej stronie psychologicznej teraz trochę porozmawiajmy, bo nie dość, że dobrze odżywione, że w dobrych warunkach, to jeszcze coraz lepiej czują się psychicznie.
Lubiący literaturę, tak?
Tak, właśnie. To zacznijmy od tego, przede wszystkim zostały uregulowane zasady adopcji psów ze schroniska, które zostały one stworzone tak, że nie faworyzują żadnego z psów. Na czym to polega?
Zdarza się tak, że do schroniska trafiają psy w typie rasy, jakieś takie powiedzmy quasi-rasowe.
No i wtedy zainteresowanie... No tak, Amstaffy chyba nawet były swego czasu.
Tak, i zainteresowanie takim psem jest bardzo duże. I teraz, no żeby tak, nie dochodziło do
niepotrzebnych... Rasowy, a
tak,
zwykły kundelek.
Żeby nie dochodziło do niepotrzebnych jakichś tam sporów między nami, a ewentualnymi osobami, które są zainteresowane adopcją.
One są droższe? Były, czy nie były?
Nie. Dla nas pies to pies.
Tak,
pies
tutaj to chodzi pies, o to, żeby one trafiły we właściwe ręce, tak? Żeby nie dlatego, że ktoś tam ma jakieś takie czy inne możliwości dotarcia do nas lepsze czy gorsze. Chodzi o to, żeby ten regulamin ustalał zasady. I tutaj nie ma. Względem regulaminu nie ma ludzi lepszych, gorszych. Badamy warunki, badamy zaplecze możliwości tych osób, które są zainteresowane tą adopcją. I tak naprawdę to jest najważniejsze. Jakie warunki ci ludzie mogą stworzyć danemu zwierzęciu? To jest oceniane i to jest brane w pierwszej kolejności pod uwagę.
Dla duchowości psa i też dla lepszego samopoczucia tych osób, które adoptują, to ja mogę ze swojego doświadczenia powiedzieć, że bardzo mnie wzruszyło, że tak powiem, że te psy zyskały osobowość. Mm. Przychodzi się do schroniska w tej chwili, widzi się tabliczkę ze zdjęciem, nie z numerem, widzi się cechy tego psa. Można poczytać sobie, co ten pies lubi, nawet jakie może sprawiać kłopoty. No, tak uosobowiliście, czy upsiliście osobowość psa?
Ja myślę, że to jest głównym celem było to, żeby pokazać, że te psy nie są anonimowe, nie są numerem. Powstał pomysł, żeby zrobić im plakietki na boksy. Pewna firma z Białegostoku jakby to wzięła, robi nam to za darmo. W ramach wolontariatu dziewczyna robi te plakietki. Są opisy realne, bo to są opisy, które dostajemy od wolontariuszy, bo każdy ten pies, który ma plakietkę, ma swojego wolontariusza. Teraz staramy się, żeby wszystkie psy miały plakietki, ponieważ to...
Wiele z nich już jest nieaktualnych. No i wiele już jest nieaktualnych. Je uzupełniać, bo psy przychodzą,
a czasami
wychodzą.
Psom też nie podobają się te plakietki, więc je niszczą.
Niszczą.
Źle wyszedł na zdjęciu, więc...
No tak.
Piszemy prawdę. To jest ważne, że piszemy na tych plakietkach całą prawdę.
Nie omijacie
prawdę.
Tego, jakie wady ma pies, tak? Że na przykład, że jest
to
chory,
jest istotne,
czy że ma...
Żeby ten pies wiedział nie wracał. Wszystko na temat psa.
Chcemy, żeby ten pies nie wracał, żeby po raz kolejny nie został odrzucony, nie poczuł się źle. Ważną sprawą jest też taka rzecz, że my jako wolontariat jesteśmy gotowi, jeżeli przyjdzie ktoś po psa, to wolontariusz jest w stanie przyjechać, jeżeli jest potencjalna rodzina, spotkać się z tą rodziną, wyjść z nią na spacer poza teren schroniska, opowiedzieć o tym psie, bo on najlepiej wie, jakie ten pies ma bolączki, jakie sprawia kłopoty, czego nie lubi, co lubi, bo on się nim zajmuje jakiś tam już czas i jest w stanie powiedzieć, czego ten pies oczekuje od rodziny. Też są wizyty przedadopcyjne w domach.
Często się zdarza właśnie, że rodzina na przykład przychodzi, my nie wiemy, czy dany pies dobrze reaguje na koty, czy źle reaguje na koty, no u nas kotów nie ma. Wtedy zdarzają nam się takie wizyty sprawdzające, zapoznawcze. Bierzemy psa, jedziemy do domu, patrzymy, jak się kot zachowuje, jak pies się zachowuje.
Nie zostawiacie właściciela samemu sobie zaraz po adopcji psa. Po prostu jest z wami cały czas kontakt, cały czas
my
może liczyć właściciel na waszą pomoc.
Tego kontaktu, czy czekamy i liczymy, każdemu mówimy, że w razie problemu można zadzwonić, można do nas przyjść. Zawsze jesteśmy otwarci, bo nie ma problemów nie do rozwiązania. I wszystkie problemy da się rozwiązać, tylko po prostu trzeba o nich mówić.
Czyli tabliczki, jedna sprawa, a jeszcze druga sprawa ważna, o której już zaczęliśmy mówić, to są te spacery. Tego nie było wcześniej.
No właśnie, ja pamiętam...
6,5 tysiąca spacerów.
Pamiętam takie czasy, kiedy jak pojawiała się gdzieś jakaś kolejka na ulicy przed sklepem, no to znaczy, że jakiś towar deficytowy tak się pojawił. I strasznie zdziwiła mnie sytuacja, kiedy dostałem zdjęcia właśnie od wolontariuszy, od pani kierownik ze schroniska. Zdjęcia,
akcji,
na których widać jakąś tam niesamowitą kolejkę, kilkadziesiąt osób i po 2 godziny czekania w upale w kolejce po to, żeby móc wziąć swojego tam jakiegoś psa i go z nim pójść na spacer.
Nie swojego w gruncie
rzeczy. Swojego w sensie, no ze schroniska dostać. Jakie. W każdym razie, dla mnie jest to naprawdę niesamowita sprawa. Ja widziałem też taki film nakręcony za pomocą drona, bo ta nowoczesność też i do schroniska dociera. Kiedy pokazany jest ta cała akcja, pokazana jest ta kolejka, ta cierpliwość u tych ludzi. Niesamowita sprawa. Nie sądziłem, że takie rzeczy będziemy mogli oglądać, ale to jest naprawdę pełen szacunek do tych ludzi, którym się chce, w wolnym czasie. Się przyjść, czekać w kolejce.
Bo te spacery są dwutorowo. Jest jedna część, to wy wyprowadzacie psy jako wolontariusze i druga część,
to
że...
To są cykliczne akcje.
Cykliczne akcje, właśnie, to się raz na miesiąc...
Psacerowanie.
Nie podejmę się wymówienia tego psacerowania.
Psacer.
W zależności od tego, jak nam się harmonogram zajęć układa, to czasami jest co miesiąc, czasami co półtora miesiąca, czasami co dwa. Już troszkę żeśmy tak w taki tryb tematyczny wkroczyli, więc był mikołajkowy psacer, walentynkowy psacer. Będzie tam w okolicach pierwszego dnia wiosny wiosenny psacer.
Psy pójdą na wagary wtedy.
Którzy sugerowali,
że wielkanocny psacer
osobisty.
Z jajem zrobić na przykład. Więc no, pomysłów mamy bardzo dużo, ale tutaj duże podziękowania i naprawdę wyrazy uznania i szacunku dla mieszkańców Białegostoku, którzy czy w upał, czy w mróz, czy w deszcz przychodzą, czekają, stoją w tych kolejkach. I co jest takie
fajne... I każda akcja przez cały czas, ile już mieliście ich kilka...
Na ostatniej było prawie 200 osób.
200 osób chętnych do wyprowadzenia psa?
Tak.
Zabrakło nam w pewnym momencie psów. Niektóre wyszły 3 razy.
Dzięki Bogu mamy takie psy, pożyczać, które są silne, młode i mogą spacerować bez końca, no bo tak to niestety musielibyśmy...
Zaspacerujecie te psy.
Część osób musielibyśmy pożegnać.
Trzeba by było przyjść w poniedziałek do schroniska i zobaczyć,
jak
psy są wychodzone i spane. Wręcz wolontariuszem zabroniłem, żeby wychodzili w poniedziałek z psami poza teren schroniska na spacer.
Mieli w poniedziałek wolne po prostu.
Pomęczone psy, czyli akcja się cieszy zainteresowaniem dużym.
Mieszkańcy przychodzą, stoją, przecież wtedy był mróz. Mieszkańcy przyszli i stali w kolejce około 1,5-2 godziny, żeby dostać tego psa i pójść z nim na spacer poza teren. To jest taka nie do przecenienia.
Kto przychodzi właśnie? Czy przychodzą różni rodziny, ludzie. Czy ludzie, którzy chcą
starsi
adoptować?
Starsi, młodzi, młodzież, rodziny z małymi dziećmi, mężczyźni, kobiety, emeryci, renciści również. Wszyscy przychodzą.
Wszyscy przychodzą.
Wy tych akcji organizujecie różnych, no spacery, psacery oczywiście się cieszą bardzo dużym zainteresowaniem, ale też znane są i akcje sterylizacji, i adoptuj mnie, to właśnie chusty, i sprzątamy po swoich pupilach, dzieci czytają psom. Parada adopcyjniaków będzie w tym roku? Pierwsza
roku
się cieszyła dużym zainteresowaniem?
Tak, było sporo naszych psów, ale myślę, że następna akcja będzie liczniejsza.
Bo trochę psów przez ten rok wyadoptowaliśmy.
No właśnie, a propos, ponieważ czas nas goni, a propos jeszcze tych statystyk i a propos raportu. Z raportu wynika, że w 2016 roku przyjęto 518 psów dorosłych, 138 szczeniąt, z czego wyadoptowano 373 psy. Wygląda na to praktycznie, że wyadoptowano jednego psa dziennie, tak?
Tak.
214 wróciło do właścicieli, 23 padły, 2 uciekły, 21 poddano eutanazji. Ja bym się chciała skupić, bo tych przyjęć psów, no ta liczba rośnie, ale rośnie też liczba psów adoptowanych, więc no, trudno tutaj mówić, że to jest gorzej, bo rośnie liczba psów, które do was trafiają. Natomiast chciałabym, żebyśmy się skupili tutaj na tej liczbie 214, bo 214 psów wróciło do właścicieli. Czy to oznacza, że my, właściciele, nie pilnujemy swoich psów?
Dokładnie. Tak, to oznacza. Niektórzy pewnie...
Nie znamy przepisów, przecież przepisy nakazują.
Ja myślę, że wiele z tych psów, którymi no teraz właśnie dzięki temu, że jest tak troszkę lepiej w tym schronisku, możemy się nimi zaopiekować, bo tak naprawdę pies, który się zagubił, uciekł, jest narażony na wiele niebezpieczeństw na terenie miasta i większość z tych psów trafia do nas z powodu braku odpowiedzialności, czy też braku przewidywania u ludzi. Po prostu nie pilnujemy swoich psów. I
214 psów to praktycznie co drugi dzień jakiś pies komuś w Białymstoku ucieka.
No, tak. Ale to często jest...
Takie okresy w roku, na przykład te słynne Sylwestry ze strzelaniem,
Wtedy więcej.
Wtedy jest więcej.
Okres wakacyjny, taki trudny okres i dla schroniska, i dla psów, bo dużo osób wyjeżdża, nie ma co zrobić z psem, no te psy gdzieś są porzucane, albo pozwala im się, w cudzysłowie mówię, uciec gdzieś tam. No tutaj muszę powiedzieć, że służby schroniskowe robią bardzo dobrą robotę, bo okazuje się, że można tyle samo psów ze schroniska wyprowadzić poprzez intensywne i konkretne i skuteczne poszukiwanie właścicieli.
No właśnie chciałam zapytać, wyszukać właścicieli?
Oczywiście, że tak. Każdy pies, który przychodzi do schroniska, jak tylko wejdzie na teren schroniska, jest sprawdzany. Sprawdzamy, czy ma adresatkę, czy może pod obrożą jest gdzieś numer telefonu, czy ma chip.
A ma dużo psów chipy? Bo
bardzo
to nie jest takie...
dużo psów już ma chipy.
Ale
to
nie są zapisane w żadnej bazie na przykład. I tu no
z tą
jest
bazą
ten
zawsze był problem.
Ale ja na przykład...
Problem też z tym, że nie ma jednolitego systemu w kraju. No właśnie, pracuje dokładnie. Się nad tym. Ja mówię tak, znakowanie
my teraz
psów...
sprawdzamy wszystkie bazy, jakie znamy. Wszystkie, jakie są wszystkich producentów. Tych baz jest prawie 10, które my sprawdzamy przy każdym psie.
I często się zdarza, że w żadnej
że nie ma
bazie
żadnej,
psa. Ale na przykład najprostszą rzeczą jest... Każdy właściciel psa, jeżeli pies na przykład powinien być raz w roku szczepiony, to do obroży przypinamy to szczepienie, bo lecznice wydają w tej chwili tak zwane winietki. Jeżeli pies ma tą winietkę z danej lecznicy, to my poprzez lecznicę jest nam łatwiej znaleźć takiego psa. Jeżeli pies jest zaczipowany, bo był sterylizowany, jeżeli pies jest zaczipowany, to tego chipa wpiszmy do jakiejś bazy, żeby ten pies był w tej bazie. Albo
przynajmniej do schroniska.
Albo do schroniskowej
ten numer
bazy.
Do schroniskowej bazy. To naprawdę ułatwi psom powrót do domu.
Bo to, że pies się zagubi, to jest wina zawsze właściciela. Natomiast w tym momencie, jeżeli on się zagubi, jeżeli będzie w jakikolwiek sposób ten pies namierzalny, będziemy mogli mu dać możliwość powrotu do domu.
No właśnie, tym bardziej, że po pierwsze.
Jeżeli właśnie trafia taki oznakowany pies, jesteśmy w stanie ustalić właściciela, to od razu po tym, jak pies trafi, od razu w tym samym momencie jest powiadamiany właściciel, że pies znajduje się w schronisku.
No właśnie, bo to musimy uczulić właścicieli, żeby pilnowali swoje psy, bo w zasadzie jest obowiązek chyba chodzenia na smyczy, prawda?
Nie
ma obowiązek jest wtedy, kiedy jest w pobliżu straż miejska, policja. Bardzo często widzimy, przecież każdy z nas porusza się po mieście Białymstoku, tak? I widzimy, że pies biega sobie luzem. I jeżeli taki pies biegający sobie luzem, on może całe życie biegać przy nodze właściciela, to nie ma najmniejszego problemu, ale wyczuje na przykład kota, i pobiegnie za nim.
Właśnie najczęstsze tłumaczenie ludzi,
tak?
którzy
Cieczka,
odbierają
tak.
swoje psy, to jest, ale on zawsze wraca, albo ale on zawsze się pilnował. Skoro u nas się znalazł w schronisku, to znaczy, że nie zawsze.
Ja liczę na to, że ten problem będzie uregulowany w skali kraju, bo to trzeba zrobić. Nad tym wiem, że prace trwają. Będzie jedna baza danych, jeden system znakowania, chipowania zwierząt.
Ale panie Andrzeju, o tym się mówi od 10 lat, o tym systemie, i nie jest problem rozwiązany.
Myśmy byli w zeszłym roku, to tutaj chyba wszyscy byliśmy na takim spotkaniu z przedstawicielami ministerstwa i środowisk tych właśnie, które zajmują się zwierzętami bezdomnymi. Są konkretne rzeczy robione i myślę, że taki system powstanie, on już powstaje. Będzie jedna baza danych, bo w tej chwili jest problem taki, że nawet jeżeli ten pies jest zaczipowany i gdzieś tam z innej gminy do nas trafi, no to my musimy, tak jak tutaj pani mówiła, szukać po obcych bazach danych tego psa. To jest trochę tak bez sensu. Natomiast obowiązek chipowania będzie wprowadzony powszechnie i taki, że tak powiem, konkretnie obarczony jeszcze jakimiś
przepisami. Ja jeszcze chciałbym o takiej jednej rzeczy, że prawdopodobnie ludzie, słysząc o tym, że w naszym białostockim schronisku się dobrze dzieje, że działa wolontariat, mogą przywozić psy spoza terenu z gmin ościennych i wyrzucać je u nas, bo tam gdzieś podpisana jest umowa z tak zwanym złym schroniskiem i tak dalej. Więc to te liczby są takie, bo część psów gdzieś tam była udostępniana po Facebooku i tak dalej i widać, że one tu trafiły z gmin ościennych, więc to też nie jest jakby taka rzecz pomierzalna, nie?
To jeszcze jedna rzecz właśnie a propos tych psów uciekających i tych liczb. Pamiętajmy, że to nie musimy narażać psa na stres, jeżeli go pilnujemy, bo dla niego to jest stres trafić do schroniska, taki jak jest domowy. Tak. No i a siebie narażamy na koszty, bo to nie jest tak, że wy oddacie za darmo, prawda, no tego nie. psa. I słusznie zresztą. I
jeszcze Straż Miejska może dać mandat.
I jeszcze może mandat, więc pilnujmy swoich psów. No nie róbmy ich bezdomnymi na siłę, prawda? Bo wy znajdujecie takiego właściciela, czy częściej właściciele się sami zgłaszają? Czy macie może psa?
No i tak, i tak.
Różnie.
Myślę, że to tak najważniejsze, porówni.
Najważniejsze jest, że znajdują te psy swojego że właściciela ostatecznie.
Sporo z nich wraca do domu, to jest najważniejsze.
Myślę, że jeszcze nieraz będziemy na ten temat rozmawiać, ale musimy ten temat rzeka musimy kończyć. Dzisiaj naszymi gośćmi był Andrzej Karolski, dyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, Anna Jaruszewicz, kierownik schroniska i Robert Andraka, szef wolontariatu w schronisku, Aneta Gała-Burda. Zapraszam na Ekosferę za tydzień.